I teraz zaczynasz widzieć, że jeżeli człowiek żyje, no to niech to będzie 80 lat, no to ile jeszcze możesz? Czy możesz 20 lat coś zainwestować? Czy może raczej już nie 20, a 10? Zaczynasz dostrzegać te wszystkie dystanse.
Że to nie będzie bez końca.
Odkrywasz swoje miejsce w biegu czasu. Ludzie opowiadają ci o różnych sprawach ze swojego życia. Trudnych, wstydliwych. I masz wrażenie, że opowiadają o jakimś fragmencie ciebie. I to jest dosyć... Gdy się pierwszy raz na to trafia, gdy się zaczyna, to jest dosyć porażające. Słyszysz różne fragmenty swojej własnej biografii, również takie, które może się nie wydarzyły, ale miałeś je na myśli. Mhm. Wiesz, miałeś na to ochotę.
Miałeś ochotę, okej.
No wiesz, gdzieś... Może przeszło
ci to przez myśl.
A może to zrobiłeś, ale naprawdę wolałbyś, żeby nikt o tym nie wierzył. I się z tym nigdy nie podzielił. Czyli ten świat kobiet jest dla nas w jakimś wymiarze niedostępny. Kiedyś lata temu to odkryłem. Pamiętam, że to było takie otwierające doświadczenie. Znaczy zobaczyłem, że one są naprawdę inne. Że to jest inny świat, że tam się coś rozgrywa.
Adam Aduszkiewicz, cześć.
Cześć Przemku, Adam Aduszkiewicz, psychoterapeuta, doktor filozofii, kiedyś coach, jeszcze kiedyś menedżer.
Tak, powiedziałeś mi, co mnie bardzo zainteresowało przed rozpoczęciem tej rozmowy, że zajmowałeś się coachingiem, ale uważasz, że to było troszeczkę jakby z tego, co zrozumiałem, za płytka praca z człowiekiem i przeszedłeś trochę bardziej w stronę psychoterapii. Dobrze to rozumiem?
Dobrze rozumiesz. Wiesz, kiedyś pewien mój uczony kolega powiedział tak, że gdy ktoś przychodzi do niego z problemem, to on wtedy oferuje mu coaching. Jeżeli ktoś przychodzi z cierpieniem, to kolega oferuje mu wtedy terapię. I to w dużym skrócie oddaje problem, bo myślę sobie, że wiesz, jeżeli ludzie mają problem, to znaczy, że w tle jest jakieś cierpienie. Jest jakiś ból, jakieś zapętlenie życiowe. Jest coś, czego nie są świadomi, a co wpędza ich w problemy. Kiedyś się w tym połapałem. To znaczy, że ja pracuję z ludźmi, z ich problemami, z próbą znalezienia celów, z sytuacjami zawodowymi, środowiskowymi i tak dalej. Ale wszystkie te sytuacje gdzieś w tle mają... No, to coś, co w skrócie możemy nazwać cierpieniem i że jeżeli ja się nie zajmę tym cierpieniem, to wtedy wszystko, co rozwiążemy na poziomie coachingu, z mojego punktu widzenia będzie, no, powiedzmy sobie, niewystarczające.
Tak? Czyli problemy będą się dalej pojawiały przez to, że ktoś ma nierozwiązane wewnętrzne cierpienie.
Tak, albo że osuwamy się z coachingu w stronę terapii, a ja się na terapii wtedy tak dobrze nie znałem, więc pomyślałem sobie, że jeżeli ja mam pracować serio z tym czymś, co ja widzę, czego doświadczam, co czuję w relacji z kimś, to przynajmniej ja wolę pójść dalej, czy pójść głębiej. No i w ten sposób z coacha zostałem terapeutą.
Czy możesz podać jakiś taki najprostszy przykład, który by obrazował to, jak to wygląda, załóżmy, w pracy z klientem, że przychodzi z jakimś problemem? Na przykład stracił pracę. Załóżmy, że stracił pracę i to jest dla niego problem.
Wiesz, ja bym to inaczej trochę jeszcze mówił. Na przykład ktoś traci pracę wielokrotnie, tak? Albo zmienia pracę, albo mówi, ja chyba coś ze mną jest nie tak, dlatego że mnie trudno jest utrzymać się w różnych miejscach pracy. Zaczynam, idzie dobrze, rozwijam coś, prowadzę jakieś projekty, ale coś zaczyna w pewnej chwili zgrzytać. Ja rozmijam się z otoczeniem. I muszę tę pracę zmienić, albo ja ją zmieniam, albo praca zmienia mnie, no to wiesz, oczywiście, że możemy sobie pogadać o różnych tematach i znaleźć mu kolejną pracę, krótko mówiąc, albo przygotować go do znalezienia pracy, do rozmów i tak dalej. Ale tak naprawdę trzeba się zastanowić, co dzieje się między nim, a w ogóle jego otoczeniem i co jest głębokim doświadczeniem, co dzieje się między jaki ma model relacji, dlaczego ten model, jaka wada jest wpisana w ten model i tak dalej. I wtedy w oczywisty sposób przechodzimy w stronę terapii.
Czyli coaching zająłby się tym, żeby znaleźć mu kolejną pracę.
Coaching, żeby znaleźć mu kolejną pracę. Myślę, że coach mógłby z nim popracować nad tym, jak rozwiązuje problemy w pracy, jakieś napięcia, konflikty i tak dalej. Nauczyć go czegoś, pokazać mu, jak prowadzić jakieś rozmowy, jak nie prowadzić i tak dalej, ale myślę sobie, znaczy ja bym się na tym, ja nie potrafiłbym się na tym zatrzymać, tylko ja bym chciał wiedzieć, co takiego dzieje się w tym kimś, co go takiego prowadzi, co go motywuje, co się rozgrywa na nieświadomym poziomie, co sprawia, że odnalezienie swojego miejsca na świecie jest dla niego takie trudne. Tak, być może dlaczego zawsze się ze swoim życiem na poziomie zawodowym jakoś rozmija.
Mhm. Czyli jeszcze w zakresie coachingu byłoby zastanowienie się, czy ta praca jest dla niego na pewno odpowiednia i czy ona w ogóle spełnia jego potrzeby, czy to już byłaby psychoterapia?
Nie, no jeszcze pewnie bylibyśmy w coachingu, jeszcze moglibyśmy pogadać o jego wartościach na przykład, moglibyśmy pogadać o, jakby to powiedzieć, takich może odepchniętych, zepchniętych na bok aspiracjach, których z jakiegoś powodu nie podjął, a których kontynuacja dałaby mu w życiu więcej niż to, co robi. Satysfakcji, byłby w tym lepszy, bardziej by się w to zaangażował i tak dalej. Nie, oczywiście coaching daje bardzo dużo możliwości. Ja nie chcę w żaden sposób odbierać wartości czy dezawuować tego czegoś. Ale wiesz, rozmawiasz ze mną. To ja mówię o sobie i mówię o tym, co mnie fascynuje w relacji z kimś drugim. Więc dla mnie to jest zawsze czułem, że jest ciut za mało. Co więcej, to się jakoś tak historycznie ułożyło, jak pamiętam, że prawie od początku klienci coachingowi, którzy przychodzili do mnie, mówili, że oni przychodzą, bo szukają czegoś, co się tak nazywa dumnie life coachingiem. Tak, więc nie tyle, że chcą, nie tyle, żeby rozwiązać, czy żebym ja im pomógł, czy przeprowadził ich przez jakieś zawodowe progi, no tylko żeby o życiu pogadać, o życiu. Mhm. Wiesz, a jak zaczynamy rozmawiać o życiu, to...
Czyli takie filozoficzne bardziej.
Wchodzimy w takie szerokie, grząskie pole, gdzie nie ma wyraźnych ścieżek i gdzie odchodzimy od takiej prostej metodologii coachingowej. Miałem takie inne jeszcze doświadczenie, które od razu zwróciło na moją uwagę. W treningu coachów podkreśla się poszukiwanie celów, stawianie celów i tak dalej. A ja spostrzegłem, że zupełnie niezłym osiągnięciem procesu coachingowego jest, gdy na końcu, powiedzmy po 10 sesjach, człowiek mówi, aha, to mogłoby być celem. Tak? Czyli kończymy tam, gdzie teoretycznie należałoby zacząć, że uświadomienie sobie czegoś, co może być dobrym celem, kierunkiem, jakich wiesz, ruszasz tym kompasem, ruszasz, kręcisz i nagle pyk, on ci pokazuje, gdzie masz iść. I to jest dalej to już on idzie sam. Ale to, że wykręcił go we właściwą stronę sobie przy mnie, to już jest sukces.
Dla ciebie to nie jest sukces?
Wiesz, jest, no ale to ciekawe, dlaczego on tak ma kłopot z tym.
Okej,
okay, myślę sobie, że znaczy ja wolę, mnie bardziej ciekawi to, co jest przy fundamentach. Tak, to, co jest w tej ukrytej części, a nie to, co jest w tej części jawnej.
Mhm. Dobra, to trzymajmy się tego przykładu z niepotrafieniem utrzymania pracy. Tak to się mówi? Z nieumiejętnością utrzymania pracy. Jeśli byśmy poszli troszeczkę bardziej ścieżką psychoterapii, to czego byśmy tam szukali?
Szukalibyśmy bardzo różnych rzeczy. No. Znaczy w ogóle szukalibyśmy. Nie umiem ci powiedzieć, co wiesz, ty czy ja, co u ciebie czy u mnie by się znalazło, ale szukalibyśmy relacji rodzinnych, szukalibyśmy relacji do domu, z którego człowiek pochodzi.
Jak relacje się mają do utrzymania pracy?
No, wiesz, albo człowiek ma dobre relacje przywiązania, gdy zaczyna życie zawodowe i czuje i potrafi w nich dobrze funkcjonować, albo ma te relacje niepewne, zdezorganizowane, obawia się, ubezpiecza, wykonuje cały szereg ruchów, które z punktu widzenia jego kariery zawodowej są zbędne, które ją zaburzają. Mhm. Trudno jest mu współpracować z innymi ludźmi, bo się ich obawia.
Nie ma zaufania.
Bo się ubezpiecza, bo odczuwa ich jako zagrożenie. Jest taki że zetknąłem się z takim poglądem, który wydaje się mi, brzmi strasznie, ale jest dosyć prawdopodobne, że relacja do organizacji, no tak powiedzmy...
Korporacji załóżmy jakieś.
Odtwarza relacje do matki. Zobacz, mamy takie grepsy. Kościół, matka nasza, prawda?
Nie, nam, ale pewnie mamy.
Mhm. Proszę bardzo, a ty tu już nie pamiętasz, ale ludzie z mojego pokolenia pamiętają partia matka. Mhm. Prawda? Wielkie organizacje jako struktury, które prezentują się jako te wielkie, opiekuńcze, władcze, życiodajne, to bardzo ważne, życiodajne istoty. Tak? Matka daje życie. Tak? Cała relacja z matką to jest mniej lub bardziej pewna relacja z istotą, która daje życie.
Jak wytłumaczysz życiodajność korporacji, bo tego nie do końca rozumiem.
Tak, to daje ci, korporacja daje ci pieniądze, korporacja daje ci różne benefity, korporacja zabiera cię na imprezy, w korporacji znajdujesz często partnerów, korporacja zabiera ci, pochłania mnóstwo twojego czasu, no. Zobacz, jak to wygląda. No, przychodzisz rano, wychodzisz wieczorem. Korporacja daje ci pozycję życiową. Mówi, kim jesteś. Masz te wszystkie korporacyjne hierarchie, które jakoś cię definiują. Więc korporacja daje ci, no może nie daje ci życia dosłownie, w sensie fizycznym, ale bardzo dużo życia. I utrata relacji z korporacją może być przeżywana bardzo, bardzo, bardzo ciężko.
Czyli teoria jest taka, że to, w jaki sposób funkcjonujemy w firmie bądź korporacji, jest odzwierciedleniem tego, jaką mieliśmy relację z matką?
To wiesz, takim... W pewnym sensie tak, przeżywasz relację z życiodajną istotą i teraz albo się jej boisz, czujesz się od niej zależny, czujesz się przez nią zdominowany i funkcjonujesz w ten sposób, a jednocześnie cierpisz, bo uzależnienie i dominacja to nie są fajne uczucia. Mhm. Nie czujesz się swobodny, nie czujesz, że się rozwijasz, czujesz się przytłoczony, czujesz się zmuszony do różnych rzeczy. A jednocześnie nie potrafisz się z tego wyrwać, bo wydaje się, że poza tym nie ma życia.
Wiesz co, ja się zastanawiam czasami nad tym, jak ktoś się szkoli na terapeutę i uczy się tych wszystkich rzeczy. Coś, o czym wcześniej też rozmawialiśmy, o tych jungowskich takich teoriach, które dają ci taką możliwość zdefiniowania kogoś jako jakiś archetyp na przykład. Czy jak się wybronić od tego, żeby nie zauważać we wszystkim właśnie czegoś takiego? Czyli żeby trochę nie bo jest coś takiego jak zboczenie zawodowe. Jeśli uczysz się czegoś, to nagle zaczynasz wszędzie to zauważać, bo to jest w twojej głowie. I nad tym się zastanawiałem. Jeśli uczysz się na temat psychologii, to w pewnym sensie jesteś trochę taki skrzywiony w stronę dostrzegania problemów. Nie jest tak?
A dlaczego uważasz, że to zboczenie? Co ci w tym przeszkadza?
To mi w tym przeszkadza, że czasami można by zauważać problem w rzeczy, w której nie ma problemu.
To znaczy, że źle patrzę. Mhm. Wiesz, jeżeli zauważam problem, którego nie ma, to znaczy, że się źle uczyłem w szkole czy na studiach. Ja myślę, że pułapka jest gdzie indziej. Wiesz? Okay. Ja myślę, że pułapka zawodowa, która... No, ja się tutaj nie poczuwam, ale może się zdarzać. To jest pułapka diagnozowania. To jest pułapka diagnozowania. Wiesz, ty tak patrzę na ciebie, to jesteś taki trochę narcystyczny. Mhm. Wiesz, to jest pułapka. Wkładam cię do jakiegoś pudełka. Zamykam. Tak? On jest taki. No i to rzeczywiście jest niemądre, bo wtedy nie buduje relacji z drugim człowiekiem. No, siedzimy naprzeciw i rozmawiamy, patrzymy sobie w oczy. No, chwila relacji, prawda? Tylko buduje relację z przedmiotem. Tak? Włożyłem taką rzecz włożyłem do pudełka. Fajnie, opanowana moja, w moim pudełku siedzi. To jest pułapka i być może to się zdarza, ale myślę, że nie, że poza tym widzenie problemów, czy tego, co nazywasz problemem, czy wrażliwość na, raczej powiedziałbym, że wrażliwość na coś, co komuś doskwiera, to chyba nie jest wada. Poza tym, wiesz, gdy ty mówisz do mnie, bo dostrzegasz problemy tam, gdzie ich nie ma, to ja to odbieram jako takie wezwanie do tego, czy ty mi proponujesz, hej Adam, ty się tak nie staraj widzieć wszędzie problemów.
Nie do końca.
Świat bez problemów byłby fajny. Nie?
W ogóle, absolutnie.
O co ci chodzi?
Absolutnie tego nie sugerowałem. I też nie sugerowałem tobie, że zauważasz we wszystkim problemy. Ja się nad tym zastanawiam, bo ja jak uczę się o psychologii i na przykład jest problem wypierania. I pamiętam, że jak zacząłem chodzić na terapię i dowiedziałem się o wypieraniu, to pierwsze sobie pomyślałem, że tak właściwie można wypierać wszystko i zacząłem się zastanawiać, co jak ja wypieram jakieś rzeczy i po prostu nie mam kompletnie świadomości tego, że coś się wydarzyło.
Jest różnica ważna, jak już mówisz o tym, między wypieraniem i zaprzeczaniem. Mhm. Wiesz, jeżeli zaprzeczasz, to mówisz, tego nie ma. Mhm. Nie ma, to się nie zdarzyło. Ja tego nie zrobiłem. To mi się nie przydarzyło. Nikt mi tego nie zrobił. Ktoś cię okłamał albo zrobił ci świństwo, ale ponieważ ty się bardzo boisz czegoś w relacji z tym kimś, mówisz, to się nie zdarzyło, tego nigdy nie było. To jest zaprzeczenie. A wyparcie polega na tym, że... Zaraz powiem, dlaczego o tym mówię, bo nie chodzi mi o definicję. A z wyparciem mamy do czynienia wtedy, kiedy mówisz, spotkało mnie coś paskudnego, muszę z tym żyć i nie będę się tym teraz zajmował. Wyparcie jest znacznie bardziej dojrzałym procesem i prawdę mówiąc bez zdolności do wypierania, odkładania, spychania różnych paskudnych doświadczeń w życiu, to byśmy nie dali rady funkcjonować, bo
wszystkie mielibyśmy je na bieżąco.
Każdy z nas ma długą tego korekcję. Ale teraz zobacz, jeżeli mówisz sobie, coś wypieram, to mówisz sobie również, czy wyparłem coś kiedyś, to mówisz sobie, jestem czegoś świadomy. Tak? Zdaję sobie z czegoś sprawę. Rozumiem, że coś takiego we mnie się rozgrywa lub rozegrało. To jest, jakby to powiedzieć, nadal twoje. Mhm. Jest mniejsza szansa na to, że to coś dopadnie cię...
Jest akceptacja we mnie tego faktu.
Wiesz, jesteś tego świadomy, czyli jest szansa, albo uświadamiasz sobie, gdy wracasz do tego, a idziesz na terapię, mówisz, no tak, ja to wyparłem. Mhm. I gdy sobie to mówisz, to jest szansa na to, że to nie będzie działało z ukrycia. Tak? Zaprzeczone działa z ukrycia. Więc ja myślę sobie, że wiesz, jak uczysz się tej psychologii, czy czytasz i mówisz sobie, aha, no faktycznie wyparłem to i czytam, to jest bardzo, no to jest niezbędny proces, bo wyparte i zapomniane, czy wyparte i zaprzeczone, prędzej czy później, no prędzej czy później wyjdzie. Czegoś się będziesz bał, będziesz miał jakiś ruch, którego pochodzenia nie znasz, no nie wiem, tak jak ludzie, którzy mają te obsesyjno-kompulsyjne, już tam myją ręce, drapią się, no robią różne dziwne rzeczy, nie? Weź pogadaj z nim, dlaczego to robią. No, jakaś koleżanka terapeutka opowiada.
Oni nie potrafią odpowiedzieć, dlaczego to robią?
Nie.
Naprawdę?
Nie, bo wiesz, to służy czemuś podstawczego, jakby to doskonale, jakby przeszli całą ścieżkę doświadczeń, która się za tym kryje, to by tego nie robili, przecież to nie jest fajne, wiesz, nie móc dotknąć klamki nigdy.
Ja słuchałem podcastu o terapii kognitywno-behawioralnej. Gościu właśnie opowiadał o przypadku z panią, która miała obsesyjno-kompulsywne zaburzenia i cały czas myła ręce. I prowadził ją przez to doświadczenie. No i ona doszła do tego, że jeśli nie będzie myła ciągle rąk, miała dziecko, to ona zarazi czymś to dziecko. I że dlatego to robiła. I to mi dało do myślenia, że ci ludzie wiedzą, dlaczego to robią. Że to jest takie...
Oczywiście, że nie. Kiedyś dawno, dawno temu słyszałem o Kajsie kobiety, która, wiesz, miała takie bardzo znane doświadczenie, że nie wyłączyła żelazka. Nie wiem, czy pracujesz coś? To spytaj się mamy.
Ale wiem, co się stanie, jak się zostawi włączone żelazko.
A więc wiesz, wracanie trzy razy do miejsca, gdzie się pracuje i sprawdzanie, czy żelazko zostało wyłączone, jest w miarę powszechnym doświadczeniem. Ale... Ta nieszczęsna kobieta, słuchaj, tak bardzo była niepewna tego, że koniec końców uznała, że najbezpieczniej będzie nosić żelazko ze sobą zawsze. Bo wtedy ma. I proszę ciebie, tego się nie da przejść taką prostą ścieżką. Trzeba przejść ścieżkę znacznie bardziej skomplikowaną. Myślę, że w tym przypadku, który jakoś zapadł mi w pamięć, no bardzo trudną i krętą i ciemną, żeby dotrzeć do źródła lęku. Tak? Dlatego, że to, te kompulsywne ruchy służą temu, czy zachowania, no służą temu, żeby na moment rozładować bardzo przerażenie, którego korzenie są głęboko ukryte. Tak? No, jeżeli coś zostało wyparte czy zaparte, to naprawdę bardzo, bardzo głęboko. Więc gdy ty sobie czytasz psychologiczny podręcznik i mówisz, ha, to ja Przemek wyparłem sobie to, czytam to i teraz to widzę, to jest okej.
Okay. Czyli to jest okej. Okay.
Tak, tak, tak. Ja myślę, że każde takie ćwiczenie dotyczące samoświadomości jest bardzo okej. Okay.
Ale zawsze się zastanawiam nad tym, czy ja mam ustawiony budzik spokojnie z czasem. Zakończymy na czas.
Tak. Kompulsywny odruch.
Bo ja wiem, że bym zapomniał. Bo się bardzo boję tego, że zapomnę i że zostanę odrzucony.
Mam cię.
Czy u ciebie, jak zacząłeś sobie pracować nad tymi psychologicznymi rzeczami, czy dużo pozmieniałeś u siebie? Czy doszło do czegoś takiego, że zauważyłeś wiele swoich zachowań, nad którymi później pracowałeś?
Wiesz, jest takie doświadczenie specyficzne i to również myślę, że coachowie mają podobne. Przynajmniej ja miałem, zajmowałem się coachingiem, że ludzie opowiadają ci o różnych sprawach ze swojego życia, trudnych, wstydliwych. I masz wrażenie, że opowiadają o jakimś fragmencie ciebie. I to jest dosyć, gdy się pierwszy raz na to trafia, gdy się zaczyna, to jest dosyć porażające. Słyszysz różne fragmenty swojej własnej biografii, również takie, które może się nie wydarzyły, ale miałeś je na myśli. Mhm. Wiesz, miałeś na to ochotę.
Miałeś ochotę, okej. Okay.
No wiesz, gdzieś może przeszło tego nie
zrobiłeś. Przeszło ci to
przez myśl. A może to zrobiłeś, ale naprawdę wolałbyś, żeby nikt o tym nie wierzył. I się z tym nigdy nie podzielisz. I to tak, myślę sobie, że w tej pracy to odkrywanie siebie pracujesz sobą jednak, nie wiedzą. Tak? Więc pracujesz swoim doświadczeniem, swoimi przeżyciami. Odkrywasz je. No myślę, że to jest i to jest to jakoś tak, powiedzmy sobie, niełatwe, ale jest, z mojego punktu widzenia przynajmniej to jest wielka, wielka wartość. Kiedyś mam takiego kolegę, który jest bardzo doświadczonym terapeutą, może jednym z najbardziej doświadczonych w Polsce. Kiedyś lata temu spotkaliśmy się na lunchek. No i cel lunchu był taki, żeby on tam zrobił mi prostą jakąś superwizję, żeby pomógł mi przegadać jakiś case, ale pamiętam, że przyszliśmy, on był po iluś porannych sesjach, ja miałem za sobą też kilka porannych spotkań i tak siedliśmy, jak się czujesz, super. Mieliśmy taką, wiesz, taką myśl, którą ja ci to o tym powiem, ale boję się dzielić tym ze światem, bo pomyśleliśmy, że To, czego obaj doświadczyliśmy, było takie fajne, że to może to my powinniśmy tym ludziom płacić, a nie oni nam. No musimy żyć, znaczy prawie terapii jest dosyć kosztownym zajęciem, ale to odkrywanie, doświadczanie, przeżywanie czegoś w sobie, to myślę sobie jest taka... No to jest duża wartość tego czegoś, co się wydarza.
Czyli rzeczywiście na podstawie tych doświadczeń, które mają twoi pacjenci, jesteś w stanie też pozmieniać coś u siebie? Zorientować się, że coś się wydarzy?
Przynajmniej się zorientować, tak. Mhm. Tak, odkryć to, dotknąć tego, przeżyć to, przestraszyć się czegoś.
Miałeś tak, że się przestraszyłeś na terapii?
Myślę, że tak. Robi mi się przykro.
To jest ciekawa praca w takim razie. To jest takie... kopanie w kopalni odnośnie samego siebie i jednocześnie pacjenta.
Myślę, że tak. I że, no, że faktycznie no, jest to jakoś obciążające, ale wnosisz wszystko, czym jesteś lub czym mógłbyś być, a z jakiegoś powodu, być może na szczęście, tych możliwości nie zrealizowałeś.
Czyli też może być tak, że ktoś coś zrobił, co... Ty na przykład chciałeś zrobić, ale stwierdziłeś, a może to jednak nie jest dobry pomysł i to jest takie...
No, przestraszyłem się.
Mhm. Tak. Przeglądnięcie się w lustrze.
Super ego się zaktywizowało i złapało za sugle, bo Adam, nie rób tego. to nieładnie. Albo bałem się czegoś, wiesz, słuchasz o różnych ludzkich strachach i... Wiesz, ja mam za sobą kawał takiej przeszłości korporacyjnej czy biznesowej i pracuję z ludźmi, którzy pracują w różnych miejscach i słucham ich historii. No, słucham o własnych strachach, tak, własnych lękach, upokorzeniach, jakby to powiedzieć, chwilach konformizmu, żeby nie powiedzieć oportunizmu, żeby przetrwać i tak dalej.
To jest specyficzne doświadczenie rozmowy z terapeutą. Ja tego doświadczałem, pamiętam jak przyszedłem pierwszy raz na terapię i rozmawiałem z moim terapeutem i mi się wydawał, ten gościu jest geniuszem. On wszystko wie i on wszystkie problemy wie, jak rozwiązać, jak to jest możliwe, że trafiłem na taką osobę. A później się dopiero orientuję, że tak właściwie ta osoba po prostu zarządza informacjami i potrafi ich używać, ale to wcale nie znaczy, że ta osoba potrafi zaaplikować te informacje w swoim życiu, więc ta druga osoba po drugiej stronie gabinetu terapeutycznego też jest normalnym człowiekiem, tylko po prostu ma jakąś określoną wiedzę. I to jest ciekawe też, jak teraz z tobą rozmawiam, bo widzę, że znowu mam ten taki odruch, że ten gościu wie, jak rozwiązywać wszystkie problemy. A później opowiadasz mi o tych sytuacjach w gabinecie, że to jednak dla ciebie też jest czasami trudne. I że to nie, wiedzieć to nie znaczy robić.
Jest takie pojęcie i taka idea zranionego uzdrowiciela. Mhm. Tak, że leczysz z chorób, których doświadczyłeś, albo które są w tobie ciągle żywe. Wielu terapeutów ma, tak powiem, epizod i skłonność depresyjną. I to dobrze robi. Znaczy dobrze wiedzieć, jak to jest.
To chyba tak jest, że lepiej by było właśnie, tak jak w uzależnieniach, chyba lepiej pracować z osobą, która ma doświadczenie w uzależnieniach.
Tak, tak. Wie jak się w to wchodzi. Więc ta idea zranionego uzdrowiciela bardzo mi się podoba. Mhm. Myślę, że to jest... To wiele mówi o, jakby to powiedzieć, przygotowaniu.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy.
Jak ja sobie zacząłem chodzić na terapię, to pamiętam, że miałem coś takiego, że nie miałem żadnego pojęcia wcześniej, czym jest terapia. Miałem jakieś tam wyobrażenia, co to może być i poszczególnie zacząłem chodzić i mówię, to jest tak właściwie kompletnie coś innego, niż ja myślałem, że to może być. I chciałem też, żebyś spróbował odpowiedzieć, jak z twojej perspektywy, bo mi się wydaje, że dalej jest wiele ludzi i przede wszystkim mężczyzn, którym się wydaje, że terapia to jest coś kompletnie innego, niż rzeczywiście jest. Jak ty byś swoimi słowami określił, na czym polega terapia? Ja wiem, że to jest skomplikowane pytanie.
Ja myślę, że to jest taki proces, w którym terapeuta pomaga swojemu rozmówcy. No, niech to będzie pacjent, bo pacjent cierpiący, prawda? Który pomaga cierpiącego mu człowiekowi, który przychodzi do niego z jakimś cierpieniem. Uświadomić sobie korzenie tego cierpienia, zbudować wobec nich jakiś taki dystans, który sprawi, że źródło cierpienia nie będzie tak obfite, tak? Że nie będzie go zalewało, że będzie w stanie zapanować nad tym złym doświadczeniem, które w sobie nosi. Że cierpienie nie będzie opanowywało jego życia, że będzie dzięki temu budować lepsze relacje, że będzie w stanie swoim życiem bardziej świadomie kierować. Że większość, tak mnie o to pytasz, to tak w głowie czy przed oczami stają mi procesy zakończone. Takie dobrze zakończone, są takie, które się źle kończą. Nie ma co udawać. Ale pamiętam, że mam przed oczami... Okej, z reguły to jest tak, że ktoś mi mówi tak, wiesz Adam, czy tam pani Adamie, zależy w jakiej jesteś w relacji. Okej, czuję, że doszedłem do takiego punktu, czy doszłam do takiego punktu, że dziś potrafię sobie samodzielnie radzić. I to jest olbrzymia ulga. Znaczy, ja wiem, że ktoś, kto ma, nie wiem, jakieś mocne doświadczenia depresyjne, że pewnie one gdzieś będą zawsze w tle. Tak, że ktoś, kto ma jakieś paskudne doświadczenia w związkach, no już nikt od tej paskudy się już nigdy nie uwolni, a może... Ale że on już potrafi samodzielnie z tym żyć. Nie potrzebuje mojego wsparcia, nie potrzebuje rozmów ze mną, nie potrzebuje penetrowania różnych zakamarków swojej psyche, żeby jeszcze coś z nich wydobyć, żeby było łatwiej, bo zna te zakamarki i potrafi w nich jakoś się poruszać. Jest kimś bardziej dojrzałym. Jest kimś bardziej dojrzałym, niż był przedtem i tak bardziej tak górnolotnie próbował określić ten sens tego procesu, to pewnie jest to pomaganie w dojrzewaniu.
Mhm. Tylko chyba jak większość osób przychodzi na ten proces, to też nie do końca, oni sobie nie zdają w większości przypadków sprawy chyba z cierpienia, prawda? Tylko raczej z problemów. Dlatego też idą na coaching? Czy to jest moje tylko przeświadczenie?
No wiesz, no nie, no ja myślę, że jak ktoś przychodzi na terapię, to czuje ból. Mhm. I przychodzi z tym bólem. Czymś, co po prostu boli. Nie sposób tego rozwinąć, bo nie wiemy jeszcze, co boli, prawda? Co jest, gdzie tkwi ten cierń, prawda? Czy gdzie jest rana, która boli, to potem odkrywamy. Ale czuję w sobie coś bardzo bolesnego i z tym się zgłaszam. Mówi, boli mnie. Znaczy oczywiście ubiera to w jakieś inne słowa, ale mówi tak, to mnie po prostu strasznie boli.
Myślisz, że mężczyzna powinien chodzić do mężczyzny na terapię?
To zależy.
Od czego?
Wiesz, od tego, czego mu brakuje. No. Jeśli na przykład brakuje mu, powiedzmy tak, bardzo modelowo, jeśli na przykład brakuje mu dobrej relacji z kobietami, czy dobrej relacji z matką kiedyś, to może dobra relacja z dojrzałą kobietą będzie dla niego bardzo dobrym ćwiczeniem, żeby zobaczyć, że coś takiego jest możliwe, że na przykład może rozmawiać z kobietą się i nie bać. Mhm. Tak, nie wstydzić, nie czuć się od niej uzależnionym. Jeśli masz faceta, który nie miał ojca albo miał okropne relacje z ojcem, jest taka kategoria pacjentów, którzy pobili swoich ojców. To jest bardzo, bardzo ciekawe. No, goście, tak?
Nie, ja nie pobiłem, ale miałem różne zapędy do tego.
Okej, okay. Jest taka kategoria facetów, którzy pobili swoich ojców albo stracili ojców w jakiś sposób, więc wtedy relacja z dorosłym terapeutą, z dojrzałym terapeutą jest bardzo cenna, bo tak przechodzą jakiś proces, którego wcześniej nie doświadczyli, aczkolwiek jest w tym oczywiście jakaś pułapka, ponieważ terapeuta nie jest ich ojcem i nigdy nie będzie i nie wejdzie w tę rolę, nawet jeżeli w tych przedniesieniowych sytuacjach jakoś to się pojawi, ale pomoże mu przećwiczyć pewien rodzaj relacji, którego w życiu nie znał i ktoś taki terapeuta będzie dla nich wsparciem. Czasem wspieranie jest bardzo ważnym elementem terapii, żeby kogoś wzmacniać i ktoś taki terapeuta będzie go wzmacniał i tak dalej.
Czyli to, że ja myślę, że mężczyzna powinien chodzić do mężczyzny na terapię, to prawdopodobnie wynika z tego, że ja miałem jakieś zapotrzebowania w kwestii relacji mężczyzna-mężczyzna.
Bardzo możliwe. Mhm.
Ale też sobie to często tłumaczyłem, że kobieta nie jest w stanie zrozumieć, jak to jest być mężczyzną. Tak samo jak mężczyzna nie jest w stanie zrozumieć, jak to jest być kobietą. Więc to jest trochę takie, z jednej strony chcesz przyjść do kogoś, kto cię zrozumie, a z drugiej strony lądujesz w gabinecie u kobiety i ona nie wie, jak to jest być mężczyzną. Więc jak teoretycznie ciężko jest jej pomóc.
No ale jak masz kobietę, która ma kłopoty w relacjach z mężczyznami, to już możemy o tym pogadać, prawda? Mhm. Tak nie, no poza tym, jeszcze oczywiście, że nie sposób zrozumieć, świat kobiet jest dla nas w jakimś wymiarze niedostępny. Kiedyś lata temu to odkryłem, pamiętam, że to było takie otwierające doświadczenie. Znaczy zobaczyłem, że one są naprawdę inne, że to jest inny świat, że tam się coś rozgrywa. Nawiasem mówiąc, to było na terapii grupowej. Zobaczyłem, że między... Tam byli faceci i kobiety. Nagle zobaczyłem, że między kobietami, które siedzą, uczestniczą w tej terapii, że rozgrywa się coś, co w moim świecie się nie pojawi. I to bardzo było...
Możesz to nazwać jakoś?
Nie umiem. To było nie moje. No coś tam się działo. Były starsze kobiety, były młode dziewczyny, starsze kobiety. Jakoś tak miałem wrażenie, że tam się odbywa rodzaj inicjacji. Tak? Takie starsze, no starsze, nie starsze, miałem 40 lat, bez przesady. Ale doświadczone jakimiś, wiesz, złymi związkami, rozwodami i tak dalej. Takim młodej uczestnicze tego wydarzenia, one jakby pokazywały jakiś wymiar świata i życia, dodawały i odwagi. I to nawet to się rozgrywało bez słów. No, czułem bardziej, że one ją wprowadzają. No tak jak, nie wiem...
A w pomiędzy mężczyznami nie było tego, czegoś takiego?
Akurat było nas tam chyba dwóch czy trzech, więc i byliśmy w podobnym wieku. Więc nie miał kto kogo inicjować. Wiesz, no gdzieś zagubiliśmy te różne procesy inicjacyjne i to się nie dzieje. W każdym razie wtedy zobaczyłem, że jest inny świat kobiet. Co nie zmienia faktu, że w czasie terapii o różnych bardzo głębokich problemach możesz, facet z kobiet męski czy mężczyzna może rozmawiać i że dla tych kobiet to jest bardzo, bardzo ważne doświadczenie i taki terapeuta jest ważnym punktem odniesienia.
Super. Tego nie wiedziałem. To mnie oświeciłeś dzisiaj.
Super.
W tej kwestii.
Mamy sukces.
pierwszy sukces dzisiaj. Powiedz mi, jak pomaga ci w byciu terapeutą twoje doświadczenie jako filozof? No to jest ciekawe. I jak w ogóle ma się filozofia do terapii? Bo to jest trochę się przenika w pewnym sensie. I zastanawiam się, jeśli ty jesteś praktykującym terapeutą, no to na pewno w jakiś sposób cię to wspiera.
Wiesz, no jest taki... O, to taka mała historyczno-filozoficzna dygresja. W nowszych interpretacjach filozofii, zwłaszcza filozofii starożytnej, podkreśla się, że filozofia przez pierwszy 1000 lat swojego rozwoju, plus minus połowa, nie? To była, że filozofia była rozwijana, rozwijała się i była praktykowana właśnie jako ćwiczenie duchowe. Jako rodzaj terapii. Może nie w tym dosłownie znaczeniu. Dzisiaj jest nawet taka znakomita amerykańska filozofka Martha Nussbaum napisała książkę o filozofiach czy szkołach epoki helenistycznej w takim znamiennym tytułem Therapy of Desire. Więc myślę sobie, że zarówno coaching, ale również terapia nawiązuje do pewnej jakby przeniesienie takiej bardzo starej praktyki, takiej umiejętnej pracy nad sobą, którą uprawiano w szkołach filozoficznych. Wiesz, w takich szkołach jak szkoła epikurejska na przykład, czy w kręgach stoickich. No, ludzie spotykali się owszem po to, żeby posłuchać nauczyciela, ale nie po to, żeby teoretyzować, chociaż teoria, czyli teoretyzować w sensie budowania sobie jakiegoś obrazu świata, jakiejś wiesz, odpowiedzi, z czego świat jest zbudowany i tak dalej, i tak dalej. Chociaż to był bardzo ważny fragment.
Ale też przekonanie.
Ale
chyba.
Przede wszystkim chodziło o to, żeby po prostu nauczyć się żyć. A nauczyć się żyć w takim sensie, żeby takie zdanie Seneki, które nie umiem go dokładnie z pamięci zacytować, ale sens jest taki, że ludzie mijają się ze swoim życiem tak, jakbyś się mijał po ciemku z czymś. Tak przechodzi tuż obok ciebie, a ty jesteś ślepy i tego nie widzisz. Coś strasznego, wiesz? Pomyśl sobie, że tu o włos prawie czujesz ramieniem, że coś mijasz i to jest właśnie twoje życie. Chodzi o to, żeby się ze swoim życiem nie rozminąć. Taki jest głęboki sens praktyki filozoficznej. To się z różnych powodów z czasem przekształciło, zmieniło, przybrało inne postaci. Praktyka życia popłynęła w jedną stronę, spekulacja filozoficzna rozwinęła się w uniwersytetach i tak dalej. I z tego punktu widzenia tak ćwiczenie w rozumieniu ludzkiego życia, ludzkiego stosunku do własnego istnienia. Myślę, że tego rodzaju trening w spotkaniu z kimś w gabinecie terapeutycznym jest bezcenny. Myślę sobie, że to do każdego do tego ćwiczenia znakomicie przygotowuje. Wiesz, jeżeli Albert Camus zadaje w swoim jednym z najsławniejszych tekstów pytanie, mówi, dlaczego nie popełnić samobójstwa? I że odpowiedź na to pytanie jest jedynym, właściwie jest to jedyne sensowne pytanie, z którym ma się mierzyć filozofia. No to gość stawia w ogóle fundamentalne pytanie, którego każdego z nas dotyczy. I może...
Być albo nie być. To
może
chyba...
pacjenci nie przychodzą z pytaniem, panie Adamie, czy mam się, chociaż gdzieś mamy często próby lub myśli samobójcze w tle, prawda? No ale nie przychodzą, czy już mam sobie strzelić w głowę. Mamy gdzieś w tle myśli samobójcze. Wiesz, no to ćwiczenie filozoficzne przygotowuje cię do mierzenia się z czymś takim, nie to, żebyś teoretyzował i robił wykłady filozoficzne podczas sesji, bo to głupie. Ale myślę, że jest ci, że twój horyzont jest szerszy. Tak, że umiesz sobie również skonceptualizować, czy masz jakieś takie przebiegi myślowe, które ułatwiają ci rozumienie i rozmowę o czymś takim. Wiesz, jeżeli powiedzmy tam Kierkegaard pisze o rozpaczy jako fundamentalnym ludzkim doświadczeniu, no to masz bezcenny materiał do rozumienia sensu rozpaczy, wartości rozpaczy, tego, co ona odkrywa, jak to się dzieje, że ludzie popadają w rozpacz i tak dalej.
Co odkrywa rozpacz?
według Kierkegaarda i ja idę za tym, odkrywa twoją unikalność. W rozpaczy jesteś sam. Jesteś, odczuwasz swoją absolutną, odczuwasz swoją pojedynczość. Człowiek zrozpaczony jest sam ze sobą, ze swoją rozpaczą, ze swoim bólem. I dopuszczenie doświadczenia rozpaczy to jest dopuszczenie również myśli o swojej takiej, jakby to powiedzieć, absolutnej niebanalności, niepowtarzalności. W rozpaczy jesteś niepowtarzalny. Zresztą to bardzo wielu jest, znaczy wiele, jest wiele literatury na ten temat. Siorana możesz poczytać, proszę bardzo.
I to bez znaczenia na powód rozpaczy?
Proszę?
Bez znaczenia...
Powód rozpaczy jest zawsze ten sam.
Co to znaczy?
Sioran, którego czytałem tego lata dużo, nawet odwiedziłem dom, w którym się urodził w Transylwanii. Jego taka późna książka nosi znamienny tytuł O niedogodności narodzin. Bo wiesz, rodzisz się i od razu wpadasz w niesłychanie niekomfortową sytuację, dlatego że te narodziny to jest początek twojego końca. Już taka smuga nicości, wiesz, od razu cię dotyka i drąży wszystko, co robisz w taki lub... Znaczy, no, ta destrukcja w życiu każdego objawi się w jakiś specyficzny sposób, ale trudno się jej... Jakbyś nie wypierał lub zaprzeczał, to będziesz ją czuł.
Czyli chodzi o rozpacz z powodu tego, że co byś nie zrobił, i tak umrzesz.
Tak. I wszystko, co robisz, znaczy uchwycenie znaczenia tego, co robisz, wymaga pewnego duchowego wysiłku. Tak? Bo łatwo powiedzieć, okej, to wszystko nie ma sensu. Ale można też powiedzieć sobie, że to ulotny ma sens, ten sens jest jakoś ulotny, ale właśnie w tej ulotności jest tego wartość, smak, doświadczenie. Wiesz, lubię opowiadać, to wykorzystam okazję.
Opowiadaj.
Była sławna szkoła Epikura, ogród pod Atenami, gdzie jednym z podstawowych ćwiczeń duchowych uprawianych przez Epikurejczyków, czy przez uczniów Epikura pod jego okiem, było meditatio mortis. Rozważanie o śmierci, że umrzesz.
O to miałem właśnie zapytać.
Wiesz, epikureizm słusznie zapisał się w języku jako taka szkoła, czy taka postawa smakowania i cieszenia się życiem, no bo Epikur i jego następcy uczyli, słuchaj, ponieważ to jest ulotne, to smakuj to życie. To wcale nie musisz do smakowania życia mieć specjalnych tutaj, jakby to powiedzieć, podpórek czy pomocy, bo one smaczne takie, jakie jest. No, pijesz świetne wino, super, ale wiesz, jak pijesz szklankę wody, to ona ma też swój smak i warto się nim nacieszyć, prawda? Epikurejczyk potrafi, czy uczenie Epikura potrafi wykorzystać każdą z tych sposobności, żeby poczuć smak ulotnego istnienia i ulotność pokazuje ten smak, bo jeżeli nie wierzysz w ulotność, to wtedy wpadasz w pułapkę odkładania życia na później. Wiesz, teraz to ja nie mam czasu, teraz nie mam czasu, teraz nie pójdę na lunch, teraz nie pójdę, nie wiem, na randkę, teraz nie zrobię tego, później, zrobię projekt. Tak, napiszę książkę, zrobię jeszcze jedne studia podyplomowe, a później to ja będę żył. Nie będzie żadnego później, nie będzie, tak. Nie będzie żadnego później, mówię Epikur.
Tak, to się tyczy idealnie moich kubków, które tutaj mam w studiu. Don't fucking procrastinate.
Tak jest.
Czy ty praktykujesz to, że zastanawiasz się nad śmiercią?
No wiesz, już dożyłem takiego wieku, że trudno się, chodzę na cmentarz, rozglądam się po nagrobkach, tam leżą moi rodzice i wokół tego przyrasta, wiesz, jest coraz więcej ludzi młodszych ode mnie.
Okej.
Kiedyś, wiesz, to jest taki, znaczy to Jung o tym pisał i to jest taki jego bardzo wybitny wkład w refleksję nad człowiekiem i człowieka nad samym sobą, że gdzieś tak koło 40 pojawia się świadomość upływu czasu, w ogóle świadomość czasu.
Po 40?
Około 40. To indywidualne. Jedni trochę wcześniej, drudzy trochę później. I zresztą teraz życie nasze się zmieniło i żyjemy dłużej, więc to może być przesunięcie w czasie. Ja mam taką taką, jakby to powiedzieć, perwersyjną przyjemność, że ludziom po 40, z którym się spotykam, mówić, no, widzi pan, czy widzi pani, zaczyna pan dojrzewać. I wiesz, oni tak się, jak to teraz, ja już mam 40. No właśnie. Wiesz, Hannah Arendt kiedyś napisała, że kwestia starości to nie jest kwestia kondycji fizycznej czy psychicznej, tylko to jest kwestia stosunku do czasu. Tak? Bo wiesz, no, rodzisz się tam, chodzisz do szkoły, zaczynasz jakąś karierę, robisz, no nie wiem, budujesz to studio, robisz na przykład to, co ty robisz, prawda? Rozkręcasz się w życiu. Zdobywasz sobie miejsce w życiu. Nie wiem, zakładasz rodzinę, masz dzieci, albo jej nie zakładasz. Budujesz jakieś związki, budujesz jakiś swój świat. I bardzo dużo energii musisz włożyć w to, żeby ten świat powstał. Tak? Żeby go tak symbolicznie bardzo, czy metaforycznie zbudować dom. Tak? Wykarczować jakiś las, pole uprawić, żeby to rosło i tak dalej. Cała twoja energia, twoja uwaga jest skierowana na zewnątrz. I tak musi być. Tak, żebyś przeżył swoje życie, doświadczył go w bardzo ważnych jego wymiarach, to ta energia musi iść na zewnątrz. Ale przychodzi taki moment, kiedy dostrzegasz, no, że minęło już tak 40 lat tego ruchu i że ty tak widzisz, jak się rozglądasz, że to wszystko gdzieś zmierza do jakiegoś finału. Wiesz, nic się nie dzieje. Jesteś w świetnej formie, być może jesteś w ogóle u szczytu formy fizycznej, jesteś u szczytu formy intelektualnej i najwięcej umiesz w sprawach, którymi się zajmujesz. Masz takie poczucie profesjonalnej sprawności. Jesteś super, tak? Jesteś naprawdę na szczycie. Wiesz, jak jesteś na szczycie, to następny krok jest w dół. Mhm. Nieuchronnie. I zaczynasz to dostrzegać. To znaczy, że na przykład widzisz, ile czasu zajęło ci coś. Ile czasu zajęło ci na przykład zdobycie twoich umiejętności zawodowych. Ile lat. I teraz zaczynasz widzieć, że jeżeli człowiek żyje, no tam, jak to będzie 80 lat, no to ile jeszcze możesz? Czy możesz 20 lat coś zainwestować? Czy może raczej już nie 20, a 10? Zaczynasz dostrzegać te wszystkie dystanse.
Że to nie będzie tak? Bez końca.
Odkrywasz swoje miejsce w biegu czasu. Gdzie, w jakim punkcie jesteś. I to zmienia twój sposób przeżywania samego siebie. Wtedy zresztą przychodzi pora, to akurat Jung pisze, żeby zacząć tę uwagę powoli, no, w miarę potrzeb, jeszcze się nie spieszymy. Ale przychodzi pora, żeby stopniowo tę uwagę odwracać z tej energii, czy energię z zewnętrza na wnętrze, żeby zacząć się sobie przyglądać. Czyli nad sobą zastanowić, zobaczyć, co się przeżyło, jakie miało to znaczenie. A może czegoś się nie przeżyło, a jeszcze warto byłoby tego dotknąć, a może już warto z wielu rzeczy zrezygnować i tak dalej.
Stąd by się chyba brało to, ten taki bunt średniego wieku, to tak się mówi?
Bunt średniego, no, bunt, kryzys.
Kryzys.
To tak, on ma różne przejawy, bo jednym z takich spektakularnych i powiedzmy chorych przejawów jest właśnie zaprzeczenie. Jest cały, wszystko, na czym żeruje biznes anti-aging. Nie będziesz miał zmarszczek, a dlaczego nie? Nie będziesz łysy, a jest jakiś szampon, który się reklamuje natrętnie. Nie będziesz siwy, a dlaczego nie? A dlaczego nie mam być siwy u licha? Co, mam brodę farbować? No przecież ona jest właśnie fajna, taka jaka jest.
Zgadzam się jak najbardziej. Siwa broda tak? Jest super.
Wiesz, będziesz robił różne rzeczy tak, jak robią młodzi ludzie. Tak? Zmienisz partnera na młodszy model. Jeszcze raz spróbujesz dowieść, że tam, nie wiem, jesteś super kochankiem. Na przykład, no. To jest głupie.
Czyli wynika to z jakiegoś braku chęci, akceptacji tego, że się po prostu stajesz stary?
Z tego, że wiesz, może spróbujmy określić, co to znaczy stajesz się stary, bo taki naprawdę stary w sensie niedołęstwa fizycznego czy umysłowego, to stajesz się później. Zresztą jak się staniesz niedołężny umysłowo, to cała ta rzeczywistość odpłynie i w pewnym sensie będziesz miał z głowy, ale na przykład fizycznego nie. Ja bym powiedział, że co innego się pojawia i to jest rzecz warta uwagi i takiej własnej refleksji. To wcale nie jest łatwe. Mianowicie to jest bunt przeciwko stracie. Wiesz, po pierwsze minęło ileś lat życia i już wiesz, że różne rzeczy nie zrobiłeś, odłożyłeś je, zrezygnowałeś z nich i już nigdy do nich nie wrócisz. Nie ma rady. Poznałem kiedyś, to lata temu, widziałem takich starszych ludzi. Kiedyś z kolegą prowadziliśmy warsztaty dla ludzi starych. To było fascynujące doświadczenie starych, to znaczy najmłodszy miał 70 lat. To było parę lat temu, ja miałem tam 62 i mówił do mnie, młody człowieku, nic, co ty wiesz o życiu? Najmłodszy miał 70 lat, a najstarszy miał 90. To była wielka rzecz. Ale na przykład pamiętam, że spotkałem tam ludzi, którzy w młodości uprawiali muzykę. Nawet osiągnęli jakieś takie już wstępne fazy profesjonalizmu, skończyli średnie szkoły muzyczne, wiesz, i tak dalej. I to było bardzo ciekawe obserwować, jak oni o tym mówią, myślą, z jednej strony wracają, próbują grać, i nawet im to wychodzi, to nie jest źle, ale wiesz, zawodowymi muzykami to oni już nigdy w życiu nie będą. I takich odłożonych rzeczy, których nie zrobiłeś, nie przeżyłeś, gdzieś nie pojechałeś, czegoś nie zobaczyłeś, jest dużo.
A przed podcastem zapytałeś mnie, co to znaczy produktywność i dlaczego ja się wyliczam, czy ja zrobiłem wystarczająco, czy za mało. Już wiem dlaczego.
No, proszę bardzo. Wiesz, ja myślę sobie, że ten bunt, o którym mówisz, to jest niezgoda na stratę. Nieuchronną stratę na to, że różnymi ścieżkami życia się nie przeszło, na różne pytania się nie znalazło odpowiedzi. Z tym się trudno pogodzić.
Korzystałeś z okazji, jak miałeś okazję pracować z tymi ludźmi, którzy mieli 90 lat, zadawałeś im jakieś pytania, jak to będzie później?
Wiesz co, raczej niestety ja prowadziłem ten warsztat i to oni mnie zadawali różne pytania. Bardziej chodziło wtedy w tym warsztacie, żeby stworzyć przestrzeń, w której oni mogą sobie przemyśleć, właśnie zrobić to, o czym powiedziałem, zwrócić energię ku sobie, pomyśleć, gdzie są w życiu, co im się zdarzyło, co przeżyli, jaką wartość ma ten moment życia, w jakim są, co mają do przekazania innym, co mogą swoim wnukom opowiedzieć. Tam było pytanie, co opowiesz swoim wnukom, co warto, czego nie warto. Bardziej chodziło w tym, o to i to było bardzo fascynujące. Również fascynujące było, wiesz, przyglądanie się, jak oni odkrywają sobie
to, że siebie?
Potrafią odpowiadać na takie pytania. To znaczy, że to, że są starzy, to znaczy, że są starzy. To znaczy, że nie muszą udawać młodszych niż są. Nie muszą tam opowiadać, że poszli na dyskotekę i tańczyli jak młodzi. Natomiast, że prawdziwa wartość polega na tym, że przyjdzie wnuczek i można z nim fajnie pogadać, tak? Że można znaleźć z nim wspólny język. W ogóle jest tak, nie wiem, czy zauważyłeś, albo jeszcze nie zauważyłeś, że dziadkowie, jak powiem, są mniej wymagający wobec dzieci niż rodzice. I na jakimś takim specyficznym poziomie łapią z nimi kontakt, prawda?
To prawda.
Mhm. A wiesz, bo jakby powiedzieć, dziecko jest blisko takiego kontaktu z, nie wiem jak to nazwać, no, z uniwersum, tak? Bo jeszcze się z niego nie wyodrębniło, a staruszek już do niego wraca. A młody to tam szaleje, wiesz, gdzieś odkleił się i buduje własny świat. A te dwie postaci, to dziecko i ten staruszek być może są tu gdzieś, łapią wspólną fazę, chociaż staruszek z innej pozycji, to jest to coś bezcennego, co ma do przekazania.
Staruszek jest trochę też w innej pozycji niż ojciec, bo jest dużo starszy i już wie, przeżył te wszystkie lata. I czas się przeżywa tylko w jeden sposób. Nie ma tak, że ktoś przeżywa czas lepiej albo gorzej. Więc on ma doświadczenie, że ma tam, załóżmy, 70 lat i już wie, jak wygląda świat w wieku 70 lat i może przekazywać te informacje.
Przede wszystkim, ale wiesz, on wie, co było warto, a czego nie było warto. O co warto było się bić, a o co nie warto się było bić. Mhm. O co się warto było szarpać. Przecież jak rodzice wobec niego mieli różne wymagania, a on widzi, że to było po nic, bo w życiu przydało mu się zupełnie coś innego, albo że robił różne rzeczy. No wiesz, te znane takie internetowe grepsy, czego ludzie żałują pod koniec życia, prawda?
Ale uważam, że to jest tak swoją drogą. W ogóle się z tym nie zgadzam. Uważam, że pytanie ludzi na łożu śmierci o to, czego nie żałują, jest nie złym rozwiązaniem, bo ci ludzie są w krytycznym stanie, więc powiedzą inne rzeczy niż zdrowa osoba.
No ale wiesz, myślę sobie, że gdybyś zapytał ich, że to, co się pojawia, że żałują albo uważają, że to, co warto było rozbijać, to nie wiem, relacje, przyjaźnie, miłości, że warto było właśnie smakować życia, czy doświadczać świata zamiast zużywać się w jakimś produkcji i tak dalej, to chyba to jest prawdziwe. Jest takie, Jest takie biblijne sformułowanie, to jest w księdze Hioba. Hiob odszedł w wieku tam, już nie pamiętam, 120 lat, bo, no, co najmniej, mhm. jak to patriarcha, syty życia. I wiesz, i to jest no, dosyć krytyczne, co sprawia, że możemy mieć poczucie, żeśmy się nasycili życiem. No, pomyśl sobie, że jesteś menedżerem do spraw sprzedaży i zrobiłeś ileś targetów rocznych, handlowych i co, i chciałbyś mieć na nagrobku napisane, tu leży Przemek, zrobił najlepszy target w 2023.
To zależy, czy no. reszta rzeczy w moim życiu byłaby załatwiona, mhm. bo to jest istotne. No,
czyli ta reszta.
Nie, bo też jeszcze żyjemy w społeczeństwie i to społeczeństwo też jakoś musi funkcjonować, więc ja muszę coś dawać od siebie, ty coś dajesz od siebie, każda osoba daje od siebie i nie można tego wykluczać. Dlatego się nie zgadzam z tymi starymi ludźmi, bo jak z mojego przykładu, załóżmy, że nie jestem już w związku. Mijają dwa lata i idealizuję sobie ten związek. Myślę sobie, ale było super, ale to było fajne i to było fajne. Dlatego, bo jestem dwa lata po tym związku. Jak byłem wtedy w tym miejscu, to nie było takie ekstra. I widziałem, byłem na miejscu i widziałem plusy i minusy. Z perspektywy czasu się idealizuje rzeczy. Więc pytanie tych ludzi, to pytanie ludzi, którzy będą idealizowali relacje. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Nie, ja myślę, że oni nie idealizują relacji. Jakiejś relacji. Tylko oni wiedzą, że przeżywanie relacji, czy w takiej wymiany jest jedną z najcenniejszych rzeczy w życiu. Wiesz, kochanie kogoś i bycie kochanym. I doświadczanie tego. Fatalnie, jak się to nie wydarzyło, tak? To będziemy tego żałowali, ale jeśli się wydarzyło, to wiemy, że to poczucie, że jest się dla kogoś... Myślę, nieważnym, inaczej, że jest się przez kogoś akceptowanym, że się potrafi kogoś akceptować, jest absolutnie fundamentalne i bezcenne. Ja myślę, że oni o tym mówią.
I to jest super, że z tobą o tym rozmawiam, no bo ja mam 29 lat, więc ja to sobie mogę gadać tak właściwie. Ja dopiero będę mógł powiedzieć, jak będę miał 70, więc ja mogę na ciebie wyrzucić swoje myśli i ty możesz mi powiedzieć, jak to wygląda z twojej perspektywy i to jest super.
Z perspektywy staruszka mogę ci tak powiedzieć.
Jeszcze
tak.
Nie tak. Nic takiego nie powiedziałeś. No dobra, ale jak w takim razie ułożysz tą część, którą się wkłada w społeczeństwo? Załóżmy, że ktoś pracował w fabryce. No. I to była bardzo ważna praca, dlatego, bo ta fabryka dostarczała części gdzieś tam i dzięki temu społeczeństwo było w stanie funkcjonować. Załóżmy, była czynna woda w domach, więc to też ma ogromne znaczenie. Może nie myślisz o tym i nie myślisz sobie, Boże, ale to było ekstra pracować w tej fabryce, ale było to krytyczne do tego, żeby miasto było w stanie funkcjonować.
No, to jest bardzo ważne i taki ktoś, kto zaopatruje miasto w wodę, leczy ludzi, buduje domy, no nie wiem, robi tysiące rzeczy ważnych i wkłada, jak powiedzieć, swoją cegłę do tego wielkiej, ogólnoludzkiej budowli. Może powiedzieć, o, to jest moja cegła. To jest bardzo cenne, ale wiesz, jak mówimy o targecie sprzedażowym, tak symbolicznie, nie chcę...
Ale się uczepiłeś tego targetu sprzedażowego?
Jakbyś popracował w organizacji, która sprzedaje, to byś wiedział, o czym mówię. Wiesz, jaka jest spinka na koniec roku, żeby wyrobić targety. Ale wiesz, gdzieś przekracza się taką cienką granicę, gdzie nie tyle wkładasz swoją cegłę w tą, wiesz, wielką budowlę, tylko, wiesz, zażynasz się, żeby zrealizować narcystyczne potrzeby własne i otoczenia, tak?
Super, więc no. Idealne mamy wejście w następny temat, który chciałem poruszyć, czyli to pytanie sobie zapisałem, co to jest próżność i czy ktoś, kto kupuje sobie wielkie czerwone BMW, które jest super drogie, ale którego tak właściwie nie potrzebuje, bo ma jeszcze drugi samochód, to czy to jest próżne, czy on w jakiś sposób potrafi się wkomponować w środowisko i społeczeństwo, i że to jest tak właściwie mądre z jego strony, żeby to zrobić.
Wiesz, no zależy po co je kupuje. Trzeba by z nim pogadać. To, czego jest mu potrzebne, jaką potrzebę zaspokaja. No bo, znaczy ja nie widzę żadnego sensu kupowania wielkiego czerwonego BMW. Będziesz miał wydatki. Ale jeżeli kupuje, bo chce się popisać przed sąsiadami, i przytłoczyć otoczenie i pokazać, jaki ja jestem lot was lepszy, no to...
Wiesz. Myślisz, że ludzie kupują jakiekolwiek samochody, żeby przytłoczyć otoczenie?
Oczywiście. Gdybym nie słyszał od ludzi, to bym tego nie powiedział.
Mówisz o terapii.
Tak jest. Gdybym nie słyszał, to bym nie gadał. Tak, więc jeżeli kupują po to, żeby się popisać, to jest bez sensu. Jeżeli kupują po to, żeby zaspokoić na moment taką, takie pojęcie wściekłości narcystycznej, takiego narcystycznego bólu, wiesz, takiego
odhaczenia?
Takiego cierpkiego uczucia, tak ci w zębach, wiesz, zgrzyta, czy kurczę, ja jestem na pewno dobry, czy jestem dobry, czy ja już udowodniłem, czy wszystkich przekonałem, a, kupię tę brykę, zobaczą. I odetchnę na chwilę. A potem kupię inną, a potem zrobię coś jeszcze, bo ten niepokój będzie stale wracał, bo taka jest jego natura. To wtedy powiem, że to jest chore. Jeżeli, bo ja wiem, jak człowiek ma kupę kasy i go to specjalnie nie męczy.
I lubi sobie pojeździć.
I lubi sobie pojeździć i kupi sobie jeszcze jedną zabawkę, ale też będzie miał do tego dystans, to pewnie mu odpuszczę. No. Mógłby te pieniądze wydać na biedne dzieci, ale powiedzmy, że zrobił tak. No. Więc wiesz, to samo czerwone BMW o niczym nie mówi, natomiast to jak przeżywasz czerwone BMW, no to jest istotne.
A spełnianie marzeń, to wtedy byśmy mówili o tym, dlaczego ktoś ma takie marzenie, co?
Byśmy mówili, dlaczego ma takie marzenie. Mhm. Tak? Dlaczego marzysz o czerwonym BMW? Wiesz, mogę sobie wyobrazić, że kogoś fascynuje motoryzacja na przykład, tak? I że jest jej niesłychanie ciekaw. Niedawno widziałem w Konstancinie odnowionego, 100-letniego Mercedesa. Wiesz, prawdę mówiąc, szacun, dlatego że człowiek odnowił coś, co jest zabytkiem techniki, jest pewnym dorobkiem ludzkości. No, zbudowanie tego czegoś kiedyś w takiej postaci, bardzo to był piękny przedmiot. No, myślę, że to ma jakieś znaczenie, tak jak w ogóle odtwarzanie różnych elementów. Jedni są rekonstruktorami, rozumiesz, nie wiem, tam zbroi wikingów, kto inny rekonstruuje ważny fragment ludzkiej historii, jaką jest motoryzacja. No.
Powiem ci, dlaczego cię o to pytam. Pytam cię o to dlatego, bo ja żyję w świecie, w którym, nie wiem, czy ty korzystasz z Instagrama. Ja korzystam z Instagrama i to jest aplikacja, która polega na tym, że ludzie wstawiają tam super zdjęcia i się tam w cudzysłowie, bo mi zwracają uwagę. I ludzie wstawiają tam zdjęcia. Jest sporo ludzi, którzy właśnie albo wstawiają jakiegoś super wielkiego Mercedesa, albo wstawiają jakieś super drogie torebki. I ja miałem taką tendencję do tego, no to mi się nie podoba. Jak ktoś kupuje sobie torebkę za 20 tysięcy, chociaż go na to pewnie nie stać, to znaczy, że coś nie gra. Ale później sobie pomyślałem, czy to nie jest jakaś arogancja i taka kwestia. Tak, to też jest tak właściwie narcystyczne, taka intencja do oceny. Oni są, ja wiem lepiej, oni są gorsi. I to mnie trochę boli, dlatego cię o to pytam, bo ty z twoim backgroundem filozoficznym być może masz na to jakieś inne spojrzenie. Jakby można wytłumaczyć tych ludzi, dlaczego oni to robią i dlaczego to ma sens?
Wiesz, jest taki...
Bo to jest łatwo powiedzieć, oni są gorsi. Moja prawda jest lepsza niż ich prawda.
Jest taki trop, stary epikurejski trop. Mhm. No bo już tak powtórzę, epikurejczycy gdzieś zachowali się w popkulturze jako ludzie, którzy potrafią docenić przyjemność życia. Ale w tradycji tej szkoły jeszcze wcześniejszej, taki filozof Demokryt, bardzo sławny w starożytności, otóż Demokryt to jest ten gość, który zdefiniował atom. Najmniejszą niepodzielną cząstkę, z której zbudowana jest cały materialny świat, w ogóle cały świat. Tak? Dzisiaj powiemy atom od atoma niepodzielny. No, dzisiaj ludzie zajmują się cząstkami elementarnymi. No? Ale wiesz, to jest tylko ilościowa różnica. Nikt Demokryta nie przebił, tak co do zasady. Mhm. Demokryt miał głęboką świadomość ulotności życia. Właśnie każde życie to jest taka skupina atomów, która trwa i się rozwiewa. I pamiętam z lektur dotyczących Demokryta takie pojęcie lękliwego podziwu. Ludzie przeżywają lękliwy podziw dla wszystkiego, co stwarza pozór trwałości. Pozór trwałości udaje, że będzie trwałe, że jest tak potężne, tak silne, takie bogate, że upływ czasu i rozpad go nie dotyczy. Władza na przykład udaje, że jest taka potężna. Czyli królowie, te zamki, wiesz, pieniądze, bogactwo. Zawsze myślę, czy ktoś widział skromną siedzibę banku. Bez marmurów, rozumiesz, tych tam dywanów, nawzdyczonych, wystrojonych urzędników, prezesów i tak dalej. Nikt nie widział. Demokryt lubił pojechać po świątyniach. Mhm. Ci bogowie, te posągi, tak, udają, że są takie niepokonane. Sens tego przekazu jest taki, to skracam, że gromadzenie rzeczy drogich, potężnych, efektownych jest próbą zagłuszenia lęku przed, przed rozpadem. Tak? To jeszcze taki samochód, jeszcze taką torebkę, jeszcze taką rzecz, żeby, żeby oddalić od siebie, żeby jakby gromadzenie tych różnych efektownych, bogatych rzeczy miało mnie samemu udowodnić, zbudować takie przekonanie, że być może mnie ten rozpad nie dotyczy. Nie? I wiesz, jak...
To jest głębokie.
Jak potem Epikur uczył ludzi, jak żyć, to on przestrzegał przed pragnieniem nasycania, sycenia się rzeczami, smakami, jedzeniem, strojami, bogactwem, bo mówił, dlaczego potrzebujecie tego wszystkiego, tak dążycie, jesteście tak łapczywi, ze strachu. Zobacz, jak się nie będziesz bał, to naprawdę twoje życie będzie przyjemne, niezależnie od tego właśnie, czy pijesz świetne wino. Jak ktoś zapraszał Epikura na wino, nigdy nie odmawiał. Dlaczego? Dobre wino jest naprawdę warte tego, żeby je wypić. Ale jeżeli mamy dzisiaj szklankę wody i nie męczy nas pragnienie, okej. Okay. Jest dobrze, prawda? To znaczy, wiesz, korzystam...
Czy ty się czepiasz mojej wody?
Korzystam ze swojego życia, dlatego, czy cieszę się życiem, bo strach mnie nie zatruwa. Tak? Jest jaki, ja też jakby to powiedzieć, nie razi mnie to, że ktoś ma większy dom, czy ma fajną auto, czy cieszy się różnymi rzeczami. Ja nie wiem, gdybym miał więcej kasy, może też bym się, nie wiem, jeździł innym samochodem niż jeżdżę, nie wiem. Ale nie wiem tego, tak, bo mam tyle, ile mam swoje granice i nie szarpię się z nimi specjalnie. Natomiast jest ten taki ukryty motyw. A dlaczego? Tak? A co się dzieje? Co cię napędza? Co ci każe jeszcze?
Mhm. Ale ostatnio był u mnie Jakub Rozkosz, gościu, który zajmuje się blogowaniem na temat mody męskiej. Chodzi w super garniturach, super drogie zegarki i tak dalej. I opowiadał mi, jaka jest różnica, kiedy przyjdzie w podkoszulku do restauracji i mu na przykład mówią, wie pan co, już mamy full, dzisiaj pana nie wpuścimy. Później przychodzi w garniturze. No i mówią, o panie Jakubie, tutaj zapraszamy do tej restauracji. I o tym sobie na przykład myślę, że w tym wypadku drogi garnitur Jakuba ma sens, jak najbardziej, bo ułatwia funkcjonowanie w społeczeństwie, więc jest to narzędzie. I teraz patrząc na te samochody i... torebki, to nad tym się zastanawiam. Czy można brać to jako narzędzie społeczne?
Wiesz co, no do tej restauracji bym nie poszedł, powiedziałbym chrzańcie się. Zwłaszcza, że doświadczenie uczy, że można dostać naprawdę dobre jedzenie w miejscu, gdzie tego całego picu czy blichtru nie ma. No pamiętam, jak lata temu ktoś mnie zabrał do jakiejś super restauracji w Toskanii. Wiesz, były takie metalowe, chwiejne stoliki, no, krzesełka, za które nie dałbyś 5 groszy. Słuchaj, jakie żarcie, bo jakie wino było. I to zaprosił nas taki nasz krewny, który mieszkał we Włoszech i mówi, siedział i pokazywał nam, słuchajcie, wiecie, ile milionów siedzi przy tamtym stoliku. Tam przychodzili naprawdę bardzo bogaci ludzie. Mhm. Z bardzo prostego powodu. To, o co chodzi, żeby się spotkać, pobyć razem i żeby zjeść, było super. Więc do tego miejsca, gdzie jest inna funkcja, wiesz, na którą bym zwrócił uwagę, tak? Nie wiem, czy to wprost wpasowuje się w to, o czym mówisz, ale jest taka bardzo stara tradycja, słuchaj, że ludzie elity muszą dobrze wyglądać. Na przykład rycerz musiał być piękny. Wiesz, włosy, ta zbroja, tamte rzeczy. Dlaczego rycerz musiał być piękny? Dlatego rycerz musiał być piękny, ponieważ rycerz, zadaniem rycerza było walczyć. Jego uroda świadczyła o jego tężyźnie fizycznej. No wiesz, taki gość musiał wsadzić na siebie zbroję, ładnych parę kilo, wziąć tę dzidę i zasuwać po polu i się jeszcze nie zmęczyć. Pamiętam jakiś z Długosza opis, jak tam przed bitwą pod Grunwaldem ci polscy rycerze w zbroi przeskakiwali konie. Weź to wyobraź. Albo takiego husarza. No wiesz, ale to byli super faceci. Oni musieli być znakomicie wyszkoleni i bardzo silni. I ich piękno miało pokazywać, że oni naprawdę poradzą sobie z zadaniem. Ja myślę, że o tym został taki ślad, że mianowicie oczekujemy od ludzi, którzy na przykład w pełnią funkcje liderskie, tak, że role takie liderskie, że oni dobrze wyglądają, bo gdzieś ten atawizm się, wiesz, odzywa, tak?
I jest jeszcze jedna rzecz. To, że taki żołnierz, załóżmy, świecił na polu walki, to też ściągało na niego uwagę innych ludzi, którzy chcieli go zaatakować, więc w pewnym sensie wyróżniając się, bierze na siebie ryzyko. To też byś...
Nie, no wiesz co, jak oni tak, taki masz pod Grunwaldem, miałeś po obu stronach to rycerstwo, no całe się świeciło. To, nikt się to raczej chodziło o to, że ten mój blask, ten mój blask ma pokazać, jaki ja jestem, jaki jestem silny. Ale jak ktoś z zewnątrz patrzył, tak? Widział takiego gościa, jedzie na koniu i widział, że on świetnie wygląda. Tak? To świadczyło, że jest zdrowy, że jest silny, że jest szybki, że jest zręczny, że potrafi. I ja myślę, że coś z tego zostało. To znaczy, że oczekujemy od ludzi, którzy pełnią pewne role społeczne, że zaspokoją te naszą potrzeby, nie wiem, bezpieczeństwa, podziwu, że coś z sobą, że na przykład ubierają się porządnie, bo no porządnie, może nie, że są wystrojeni, ale że na przykład panują nad sobą, że to, nie wiem, jeśli mnie pytałeś, że jest to rodzaj dyscypliny panowania nad sobą, nad swoim wyglądem, nad swoim gestem, bo ktoś taki jest zdyscyplinowany, jest mi potrzebny właśnie w tej roli, abym raczej szedł w tę stronę. Natomiast z tą knajpą to nie, to ja odmawiam. W to nie wchodzę. To jest targowisko próżności. Dziękuję bardzo. Niech się dławią sami. No.
Ja knajp też nie lubię, więc nie, ale podam ci inny przykład, bo to nie działa tylko. To działa po prostu na psychologię człowieka. I to druga osoba opowiadała mi to w urzędzie pracy. Do urzędu pracy będziesz musiał pójść. Do urzędu skarbowego. W urzędzie skarbowym tak samo to działa. Przychodzi się w podkoszulce, przychodzi się w garniturze. Panie są młodzi. Dzień dobry. Tutaj karteczka. Podpis, tak jasne.
Załatwiam przez internet.
Ale gdzieś się na pewno spotkasz. W każdym razie podoba mi się to, co powiedziałeś i wydaje mi się, że rozłożyliśmy ten temat dosyć dokładnie. Bo ja ostatnio wstawiałem ankietę na Instagramie i właśnie ludzie pisali o takich ludziach, którzy żyją na wynos i trochę mi się to nie podobało, że łatwo jest oceniać innych ludzi, a ci ludzie wcale nie muszą być głupi. Może warto by było znaleźć jakąś pozytywną stronę tego, co robią.
Ja no wiesz, myślę, że zawsze warto zobaczyć, co się dzieje pod spodem, no wiesz, co jest motywem. Jednak z drugiej strony otaczanie się blichtrem ze strachu, no to tak, to myślę sobie, znaczy trudno tego nie zauważyć. No. Tak. Mhm.
Ale mówię, ten strach, mówisz, to będzie jakiś taki głęboki, podświadomy strach, to nie będzie tak, że ktoś świadomie się tego boi.
No pewnie tak, no głupio byłoby się przyznać, że jeżdżę czerwoną BMW-cą, dlatego że się boję, co ludzie pomyślą, zwłaszcza, że pomyślą, że jestem słaby. Mm-hmm. No to tego, a nawet jeżeli ktoś sobie to powie, to myślę, że nie uchwyci ciężaru gatunkowego tego zdania. Tak, tego jak bardzo, co się za tym w nim samym skryje, bo gdyby to zobaczył, by to odpuścił. Tak, bo myślał, o kurczę, ale to głupie, to ja tak nie chcę. Tak. Natomiast pokazywanie, udowadnianie, potwierdzanie, pragnienie tego potwierdzenia, no wiesz, no gdzieś ma w tle jakąś przykrą niepewność. Nie?
Nam się zrobiła z tego rozmowa filozoficzno-terapeutyczna.
Sam tak chciałeś, no.
Mamy, tak, nie, dla mnie super. Cieszę się, ja lubię jak umawiamy się na coś delikatnie innego i później schodzimy z tematu. Chciałem cię zapytać o tą wartość człowieka, co mi już kwintowałeś, że to jest skomplikowany temat i też świadczy o głębokim cierpieniu. Żadna nowość w dzisiejszym spotkaniu. ja się nad tym często zastanawiam i powiem ci od razu z jakiego jakby, załóżmy, że na Ziemi jest kataklizm i zabierze się tylko ludzi, 1000 ludzi jakimś statkiem kosmicznym na jedną planetę. I to 1000 ludzi, ktoś będzie musiał zdecydować, jakie 1000 ludzi ucieka z planety, a cała reszta zostaje. Nad tym się zastanawiałem. Z tej perspektywy nad wartością człowieka i kto będzie leciał takim statkiem kosmicznym.
Wiesz.
I czemu w tym jest cierpienie, bo tego też nie wiem.
Ja wiesz, bo ja myślę sobie, że jeżeli ktoś mnie pyta o ludzką wartość, to znaczy, że ma co do niej jakąś wątpliwość. I wiem z praktyki, że wątpliwość co do swojej wartości, co ja jestem wart, czy w ogóle jestem cokolwiek wart, a może jestem po prostu niczym. że ta wątpliwość nurtuje bardzo wielu ludzi i to jest cierpienie, z którym przychodzą, dlatego że nigdy nie dostali w życiu, czy nie dostali w tej najbardziej formacyjnym okresie życia, w dzieciństwie, w młodości nie dostali uwagi, nie dostali miłości, nie dostali akceptacji, nie czuli tak na sobie takiego, nawet nie słów, bo to słowa to tam już ulatują, takiego akceptującego spojrzenia, że wiesz, przychodzisz do domu, nie, ktoś na ciebie patrzy i, no i ty wiesz, że to jest fajne, że cię lubi, że jesteś tutaj u siebie, że jesteś przyjęty. Tak? Więc dla mnie pytanie o kwestionowanie gdzieś w tle ma to coś takiego, bo ta historia, o której opowiadasz, ma zupełnie inne znaczenie. No wiesz, no, gdyby tak było, że ocalenie ludzkości zależy od wyboru tysiąca najlepszych egzemplarzy, no to ktoś, kto, załóżmy, że w ogóle ktoś by się na to zdecydował, wątpię. Może ludzkość powinna sobie powiedzieć, wtedy to ginimy wszyscy. Mhm. Ale pewnie tego nie powie. Pewnie znajdą się chętni. Wiesz, no, to jest zupełnie inny temat, bo to jest temat, myślę sobie, radzenia sobie z dylematem moralnym, tak? Dylemat moralny mamy wtedy, jak dla jednej wartości poświęcamy inną. Tak, po prostu, no więc poświęcamy. Tak, i takich sytuacji, gdy ludzie poświęcają się dla innych ludzi, poświęcają siebie albo poświęcają innych, masz w historii mnóstwo. No, tak się dzieje, że wiesz, dowodzisz, jesteś dowódcą na wojnie, tak, i wysyłasz, rozumiesz, żołnierzy do pierwszego ataku, poświęcasz ich. I dobrze wiesz, dlaczego to robisz, wiesz, albo jesteś bezmyślnym bucem, nachlejesz się wódki i będziesz udawał, że nic się nie stało, albo dobrze wiesz, co robisz.
I później musisz z tym żyć.
I musisz z tym żyć i potrafisz udźwignąć ciężar czegoś takiego. Pamiętasz taki film Snajper? Parę lat temu był.
Amerykański.
Prawdziwa zresztą historia gościa, który musi strzelić do dziecka. Prawda?
I nie strzelił za pierwszym razem.
Tak, tak. Ale uczy się tego, tak, że musi udźwignąć ciężar czegoś takiego. Więc takich sytuacji...
Jest dużo lepsza scena z takim, jak uczy dowódca czołgu młodego chłopaka zabijać ludzi na wojnie. Furia się film nazywa.
Tak, tak.
Boże, ten film jest po prostu doskonały. Oglądałem go chyba z 10 razy już.
No, więc wiesz, ale myślę, że w tego rodzaju sytuacjach dobrze wiemy, jaka jest wartość ludzkiego życia. Tak? Natomiast dla mnie, jak ktoś ty mnie pytasz o wartość, to mnie zapala się, no, może nie tyle czerwona lampka, co dotyka takiej bardzo czułej struny w moim zawodowym doświadczeniu, bo prawdę mówiąc, to pytanie o to, co ja jestem wart, to ja stale słyszę. Stały fragment tego ciężaru, z którym ludzie przychodzą i widać, jak bardzo
to by mogło
co mieć, z tym nie radzą.
To by mogło mieć jak najbardziej sens, bo ja też bardzo nie lubię stwierdzenia I am enough. Ludzie używają tego stwierdzenia, że ja jestem wystarczający. Mnie to drażni. Więc jeśli coś mnie drażni, to znaczy, że coś tam jest, co można
rozkopać. Dlaczego nie jestem enough?
No. Ale to też powiem ci, dlaczego tak myślę. Może to nam da jakieś odzwierciedlenie tego. Dlatego, bo daje to przyzwolenie na nic nierobienie i z tym się nie zgadzam. Jeśli jestem wystarczający, to dlaczego coś robić, skoro już wystarczający jestem?
No ale wiesz, z drugiej strony, no masz w biznesie takie pojęcie, że coś jest good enough, że projekt jest wystarczająco dopracowany. Masz problem z perfekcjonizmem jako formą, na przykład perfekcjonizmem jako przejawem lęku przed zakończeniem czegoś, lęku przed oceną. Nigdy nie mogę skończyć projektu, nigdy nie mogę skończyć dokumentu, nigdy nie mogę skończyć czegoś, bo jak skończę, będę musiał to oddać. Ktoś zobaczy, umieram ze strachu. Więc będę cyzelował, żeby odsunąć zawsze od siebie ten przerażający mnie moment.
No. Ale to jest skomplikowane dosyć, no bo teraz jeśli jesteś motywowany pracą nad sobą dlatego, żeby być lepszy i lepszy, co ma jak najbardziej sens logiczny, to w momencie, kiedy uznajesz, dobra, już jestem wystarczająco dobry, to musisz znaleźć kompletnie nową motywację. To jest też trudne chyba. Dla mnie na pewno to by było trudne. Bo po co miałbym być lepszy, skoro jestem wystarczająco dobry?
Nie wiem, czy to jest dobrze postawione pytanie, wiesz.
Jest szansa, że jest źle postawione.
Muszę się zastanowić, bo Wiesz, na pewno w życiu i w pracy, którą się wykonuje, uczestniczysz w nieskończonym procesie. Tak? Bo z drugiej strony, jeżeli postawisz sobie taki perfekcyjny proces, cel, będę doskonały, no to wiesz, to jest taka pułapka, że możesz naprawdę uznać, że jesteś doskonały. To jest słabe, prawda? Więc lepiej sobie powiedzieć, że to jest niekończąca się historia, że się uczę, że doskonale, że cyzeluję. Wiesz, moja żona jest romanistką. Mnie zadziwia, bo jesteśmy już nie młodzi. Ale się ciągle uczy tego języka.
Perfekcjonista?
Nie, dlatego że ona mówi, słuchaj, to jest tak bogate, że tego się nie da przejść. Po prostu zawsze trzeba się uczyć, zawsze trzeba ćwiczyć, zawsze trzeba coś powtarzać, zawsze warto pogadać, zawsze zobaczyć różne, wiesz, aspekty, różne fazy jego rozwoju. Nie dlatego, żeby sądziła, że kiedyś będzie perfekcyjna, chociaż jest świetna, jak jeździmy do Francji, to Francuzi jej nie odróżniają, tylko dziwią się, co ona robi z kimś takim jak ja. Tak, kiedyś mieliśmy takie pytania. Facet, no, pani jest stąd, a pani jest tamtąd, to państwo jak to razem? Więc, niemniej jednak bardzo, bardzo myślę, że w tym, co robię, jest głęboki sens i głęboka mądrość. Jesteśmy zawsze w jakimś procesie, ale wiesz, jeżeli jesteśmy w procesie, no to też musisz się zgodzić na to, że robisz coś teraz na miarę tego, co potrafisz.
I wtedy to I am enough się aplikuje do tego.
Tak, z całym, no, z pewną zgodą na swoją niedoskonałość, wiesz, i wtedy możesz działać, a jednocześnie zgoda na niedoskonałość otwiera ci drogę do tego, żeby iść dalej. No, wiesz, no zobacz, jak przeglądam, no nie, powiedzmy literaturę terapeutyczną, no wiesz, to jak się uprawiało terapię 10 lat temu, jak się ją uprawia teraz. To jest olbrzymia różnica. Jak łapię takie bardzo nowe rzeczy, którymi ludzie się teraz zajmują, to aż mnie zatyka z zachwytu, że to tak można, że ktoś podpowiada, hej Adam, zrób to w ten sposób, zobaczysz, wiesz, kiedyś by mi to głowy to nie przyszło, prawda? Więc gdybym powiedział sobie, ho, super, jestem doktorem i ja już wszystko umiem, no to co dalej, no. Jak to Hipokrates mówił, pamiętasz? Ars longa, sztuka długa, życie krótkie, rokowania niepewne, a eksperymenty niebezpieczne.
Ale konieczne, powinien napisać.
Tak.
No. Mhm. Możesz powiedzieć, jakie rzeczy odnośnie terapii takie usłyszałeś, które cię tak zaskoczyły, nowe?
To, czego się uczę w ostatnich latach i co jak powiedzieć, jest niesłychanie zgodne z moim przekonaniem, to jest żywa relacja z tym kimś, kogo nazywamy pacjentem.
Nie nazywasz ich pacjentem?
Proszę?
Nie nazywasz ludzi pacjentami?
Wiesz co, taki nie, znaczy z jednej strony tak, dlatego że do źródło słów pacjent, cierpiący, tak? No więc jasne, że to jest cierpiący człowiek, a z drugiej strony bardzo boję się wszystkich określeń, które budują nierówną relację. Że tu jest taki, wiesz, przychodzisz do doktora, do dentysty, kładziesz się na fotelu, zamykasz oczy, on tam ci, wiesz, wierci i ty jesteś przedmiotem w tym, tak? No, no nie wiem, czasem jest bardziej sympatyczny, czasem mniej, czasem gada, czasem nie gada. Kiedyś chodziłem do takiej pani, która w czasie wiercenia mi w zębach na głosy śpiewała ze swoją asystentką. No, z jednej strony fajne, ale z drugiej strony jesteś kompletnie nieobecny w tym, prawda? Więc ktoś, z kim ja rozmawiam, jest absolutnie obecny. Jest najważniejszym człowiekiem w tej chwili w moim życiu, z którym się skupiam i dlatego boję się tego, znaczy czuję pewną dwuznaczność tego określenia.
Powiedziałeś, że starasz się budować tą wyrównaną relację, ale to chyba robiłeś od zawsze, czy to była jakaś nowa rzecz, którą...
Wiesz, robiłem to od zawsze, a ostatnio się uczę, że to jest fajne, no. Że się gada, że się reaguje, że terapeuta może się trochę odsłaniać, że nie jest, że nie jest anonimowym człowiekiem. Tak. No wiesz, no tak jak, wiesz, ja tam nic złego na psychoanalizę nie powiem. No ale jednak kolega psychoanalityk siedzi za głową pacjenta, prawda?
Za głową?
Tak. No więc i tutaj rozmawiam. Natomiast ja siedzę jednak twarzą w twarz, patrzę, co się dzieje, chłonę, pociągam nosem i czuję zapach. Wiesz, no mnóstwo się dzieje między nami wtedy. Jest olbrzymia wymiana i jakieś pole wspólne, w którym uczestniczymy w pewnym wspólnym doświadczeniu wtedy. I to jest w ogóle fascynujące obserwować, jak to wspólne doświadczenie niesie. Jak mówisz coś i widzisz, że ta interwencja działa, czy ten komentarz działa, ale Wiesz, ja czasem mam wrażenie, że on nie ze mnie wypływa, tylko właśnie z czegoś, co jest pomiędzy nami.
To musi być dziwne, jak ktoś siedzi za tobą.
Też tak myślę.
Siedziałeś kiedyś tak?
Nie. Nigdy tego nie praktykowałem, nie doświadczyłem. Może trzeba by nie spróbować, ale już nie mam czasu.
Samo to, że tu jesteś, chyba jest też formą odsłaniania się, prawda? Bo terapeuci też jest takie założenie, że oni się nie do końca powinni wypowiadać, żeby...
Wiesz, może nie do końca, no jest, wiesz, to jest pewien dylemat w tym oczywiście, dlatego że po pierwsze to nie ty jesteś ważny, tylko człowiek, który z czymś przychodzi. Po drugie, nie możesz wnosić z siebie treści, które zaburzą jego doświadczenie, proces i tak dalej. To nie ty jesteś tutaj, nie ty masz się eksponować, ale z drugiej strony myślę, że jest ważne, żeby ktoś, kto przychodzi i otwiera się przede mną, no miał poczucie, że siedzi naprzeciw nie wiem, awatara, tylko żywego człowieka, no, który coś swędzi w jakiejś chwili na przykład. No. Jak mnie o coś spyta, to nie to, że będę mu opowiadał o swoich kotach, co lubię robić, ale nie po to się spotkaliśmy, żebym ja opowiadał o sobie i to jest, wiesz... komuś za jego pieniądze kradł jego czas. Nie w tym rzecz, ale z drugiej strony to, żeby miał poczucie, że tu jest ktoś żywy z jakimś swoim doświadczeniem. To jest, myślę, ważne. To jest międzyludzka relacja.
Jesteś terapeutą, więc zadam ci też to pytanie, bo ostatnio była u mnie dziewczyna, która powiedziała, że była w związku z osobą narcystyczną i powiedziała, że u niej terapeuci jej powiedzieli, że bardzo ciężko, a wręcz niemożliwe jest wyleczenie narcyza i że najlepiej się ewakuować z takiego związku. Tak mi powiedziała i tak to pamiętam. Natomiast już wtedy mi to trochę nie grało. Jak poczytałem o tym, to tym bardziej mi to nie gra i pomyślałem, że zapytam ciebie, jakie są twoje doświadczenia z tym. Bo to nie ma sensu, że ktoś nie może się zmienić, bo mózg ma możliwość zmiany. Więc teoretycznie to po prostu z biologicznego punktu widzenia to nie ma sensu.
No tak, no wiele się ostatnio mówi o mózgu, jego elastyczności, zdolności do tworzenia nowych architektur i powiązań i tak dalej. Aczkolwiek no, uraz narcystyczny jest rzeczywiście czymś bardzo trudnym. Nie wiem tylko, czy ja bym komukolwiek powiedział, że ma uciekać ze związku. To mnie zastanawia. Chyba, że to jest tak toksyczne i bolesne, że niepokonalne, że nie ma lepszego wyjścia. No, rzeczywiście uraz narcystyczny, czy ten... Wiesz, to... mnie się wydaje, że jakiś rys narcystyczny w każdym siedzi. Mniejszy, większy, bardzo silny.
Powinien chyba być, tylko zdrowy narcyzm to nazywają w tych artykułach, które czytałem.
Nie wiem, czy jest zdrowy narcyzm.
Okej.
Okay. Nie. Musiałbym się nad tym zastanowić. Wydaje mi, mówi się o młodzieńczym narcyzmie. I to do mnie trafia, że w młodość, nie wiem, jak pamiętasz, a mnie się wydaje, że nie jest najprzyjemniejszym okresem w życiu.
Nie też.
A no widzisz, no, młodość nie jest przyjemnym okresem, bo patrz, jak jesteś młody.
Jesteś zależny.
Tak, jesteś w pewnym sensie, ale może w innym sensie niż ja mam teraz na myśli. Chodzi o to, że gdy jesteś młody, to walczysz o swoje miejsce w świecie. Musisz jakoś określić, musisz się odkleić od rodziców. Oni tego nie chcą, szarpią cię, prawda? Nie zawsze, często trudno jest im to zaakceptować. Denerwują się, wkurzają, telefonują do mnie rodzice, mówią, czy mamy syna już wysłać, nie wiem, do psychiatry, bo on się dziwnie zachowuje. Ty się rzeczywiście dziwnie zachowujesz, inaczej ubierasz, bo musisz określić swoje własne miejsce w życiu. Musisz je znaleźć, musisz znaleźć jego potwierdzenie. To jest szalenie męczący, bolesny proces, w którym jest mnóstwo wątpliwości, niepewności. I ten moment narcystyczny, w którym człowiek właśnie przez różne słowa, gesty, zachowania chce znaleźć potwierdzenie, że jest fajny, że jest z nim okej, że jest coś wart. Ten narcyzm go do tego, znaczy wzmacnia cały ten proces, tak? Daje mu jakąś siłę. Mhm. Jesteśmy najfajniejsi, nasza grupa kolegów czy koleżanek jest super, nasza klasa jest najlepsza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to gdzieś wtedy bardzo silnie działa. Fatalnie, jeżeli zostaje. Tak? Jeżeli człowiek już nigdy nie przekroczy granic tego młodzieńczego wysiłku, tylko trwa przy czymś takim.
Czyli to jest okres, który powinien się skończyć.
który powinien się skończyć, który granice należałoby przekroczyć. Myślę, że jakiś moment taki każdy z nas w sobie, wiesz, ma, no potrzebujemy aprobaty, aplauzu, a w końcu cieszy nas to, no. Wiesz, jak wygłaszam wykład i potem ludzie tam, wiesz, biją mi brawo.
To dla każdego jest przyjemne,
no,
przecież.
Fajnie jest, no, co będę udawał, że jest słabo. Oczywiście, że sobie to cenię i dobrze mi z tym jest. No, no nie będę udawał, że jest inaczej, ale ważne jest, żeby sobie ten moment w samym sobie uświadomić i jakoś przekroczyć jego granice. I myślę, że u podłoża narcyzmu leży tak głębokie przerażenie, że zaraz wszyscy, wiesz, jak się gada z takimi ludźmi, to jest takie coś, taki syndrom. Mówią, ja mam syndrom oszusta. Zaraz wszyscy zobaczą. Zaraz, wiesz, cała ta dekoracja opadnie i zobaczą, jaki jestem do niczego. I przekroczenie granic tego strachu już u dorosłego człowieka, no, rzeczywiście wymaga ciężkiej pracy.
Ciężkiej pracy to znaczy jakiejś długiej terapii? Czy
długiej
jakiejś...
terapii.
Długiej terapii.
Tak, nad tym się pracuje, wiesz. Poza tym, wiesz, z drugiej strony to...
Mamy czas, ja wszystko kontroluję.
To zamknięcie narcystyczne jest takie pojęcie, które bardzo lubię, azylu psychicznego. Ludzie wchodzą w jakieś struktury psychiczne, w jakieś zachowania, które z zewnątrz wyglądają na zaburzone, groźne dla nich, ale trwają w tym. Bo wiesz, w tym na przykład układzie narcystycznym czują się bezpiecznie, bo to znają, bo to mają opanowane. Ja tak się robię, tak zachowuję. Nie wiem, na przykład walczę ciągle o to, żeby wszystkim udowadniać, jaki to jestem najlepszy. Co jakiś czas coś sobie wywalczę, jest okej. Co ja tutaj będę zmieniał? Nie będę ryzykował. Żyję we własnym świecie. Narcyzm jest, mam wrażenie, osobowość narcystyczna żyje w takim wewnętrznym procesie między sobą a sobą. Między mną, a tym wspaniałym mną, którego ciągle ożywiam, zdobywam dla niego nowe potwierdzenia i tak dalej. I teraz miałbym przestać. Miałbym do tego swojego świata wpuścić kogoś innego. Otworzyć się na to, przestać się bać, że coś wejdzie. I to jest, wiesz, ten azyl, który człowiek sobie w tym buduje, ten azyl jest azylem sensu stricto, jest bezpiecznym miejscem. A teraz by trzeba wyjść w zewnętrzny świat, który jest pełen jakichś ryzyk. No.
Czyli cała trudność pracy z taką osobą polega na tym, że ta osoba nie chce do siebie nikogo dopuścić i przez to utrudnia kompletnie terapię.
No wiesz, zwłaszcza niszczy swoje osobiste życie. No bo faktycznie dla życie z kimś, kto żyje w tym tylko wewnętrznym obiegu, a ty jesteś dla niego tylko korelatem do tego jego wewnętrznego procesu, służysz mu do potwierdzania i dodawania potwierdzania mu jego... Znaczy, on ciągle potrzebuje, żeby ktoś dał mu odwagi i potwierdził go. Więc jesteś potrzebny, żeby potwierdzać. Nie robisz tego, odpadasz.
Czyli w takim razie ten narcyz był też cały czas potrzebował ludzi wokół siebie.
Ale tylko, żeby potwierdzali. Tak, narcyz w pewnej swojej wersji, człowiek bardzo narcystyczny może być na przykład bardzo towarzyski. Może być duszą towarzystwa. Wiesz, idzie na imprezę i naprawdę robi tak, że wszystkim jest super. I on widzi, że wszystkim jest super z nim, czyli on jest super, prawda? Mhm. Wiesz, i pójdziesz na taką zabawę, popatrzysz na kogoś takiego, możesz wyjść z tego nawet z fajnym doświadczeniem. Tylko wiesz, jak w nim pokopiemy, to zobaczymy, że bez tego stałego, bez tej stałej dostawy takich, wiesz, świeżych potwierdzeń, to on biednie i się bardzo, bardzo, bardzo z tym męczy. Dodać mu odwagi, tak? Pokazać, że może się odważyć na życie bez tego. To znaczy, na tym polega zadanie, jest to jednocześnie bardzo trudne.
Czyli on nie ma jakiejś zdolności do wytwarzania własnej wartości w swojej głowie?
Bardzo jest mu trudno wytworzyć poczucie własnej wartości we własnej głowie i bardzo trudno jest mu budować relacje z kimś drugim, gdzie ten drugi jest sam sobie ważny. Tak? Dać komuś to, o czym mówiłem wcześniej, to akceptujące spojrzenie, sobie taki, jaki jesteś, co więcej, taki, jaki jesteś, ze swoimi słabościami. Bo wiesz, narcyzm musi mieć tylko najlepszych ludzi wokół siebie. A propos good enough, no, każdy z nas wnosi w relacje również swoje...
Minuty.
No, ograniczenia, no, powiedzmy sobie. No,
trzeba iść na kompromisy.
Nie trzeba iść na kompromisy. Trzeba akceptować te ograniczenia. Powiedzieć, że to też jest dobre. Wiesz, tak jak przed długo z kimś żyjesz i się starzejesz. I te zmarszczki są fajne. To jest dobre.
Doceniasz je.
Doceniam.
Kończmy, bo to jest dobry moment. Mam jeszcze tematy, ale tak, tak dobrze zakończyłeś to, że już nie chcę tego kontynuować. To jest odpowiedni moment, żeby skończyć. Mhm. Bardzo Ci dziękuję.
Ja Tobie również, dzięki.
Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą Cię znaleźć w internecie.
Dobre pytanie. Na Facebooku jest jakaś strona. Niestety nie dbam o nią wystarczająco, ale jeśli ktoś by bardzo chciał, to znajdzie właściwą ścieżkę.
Są też wykłady na
YouTube. Są też wykłady na YouTube, to prawda.
Dobra, super. Bardzo Ci dziękuję.
Też Ci dzięki.
Dobrze mi się z tym rozmawiało.
Dzięki.
Siemano. Nowe podcasty w środę, niedzielę o 19:00. Pozdro.